Rozdział 40. Światło poranka ukazało złowróżbne chmury, przesłaniające szczyty wokół wioski nad błękitnym jeziorem. Powietrze było lodowate, a roślinność biała od szronu. Auraja ściągnęła magię i podmuchem gorącego powietrza osuszyła leżącą kłodę drewna. Kiedy usiadła, uświadomiła sobie, że ledwie kilka dni temu siedziała w tym samym miejscu z Mirarem. Wydawało się, że było to o wiele dawniej. Myślę, że czas jakby wolniej płynie przez te wszystkie godziny, kiedy leżę i myślę zamiast spać. Ostatniej nocy spała tylko godzinę, zanim Mirar się z nią połączył. Potem rozbudziła się całkowicie. Coś się dręczyło. Kiedy blask świtu zaczął się przesączać przez membranę altany, w końcu zrozumiała, co to takiego. Spojrzenie w umysł Mirara ukazało jej kogoś znajomego, ale obcego. Jakby spotkała po latach kogoś, kogo pamiętała z dzieciństwa, a kto wyrósł na dorosłego człowieka, którego już nie zna. Szukała śladów Lejarda i odkryła go tam, ale tylko jako część osoby, której całej nie znała i nie kochała. Mylisz się, Hajo, pomyślała. Widzisz pozostałości uczucia, które żywiłam dla Lejarda. Nie miałeś szansy się przekonać, że Mirar nie pociąga mnie w ten sam sposób, a raczej ten, kim Mirar się stał. A jeśli Haja tego nie spostrzegł, mógł też nie zobaczyć, że Mirar jest już inny niż 100 lat temu. Zmieniło go to, co musiał zrobić, aby przetrwać. Stał się nowym człowiekiem. A w takim razie powinien być osądzony według własnych zasług i przewin. Juan powiedziała, że należy zapomnieć o przeszłości. Ale przecież Mirara dotyczy to nawet bardziej niż bogów. Bogowie się nie zmienili, on tak. Niesprawiedliwie jest karać go za dawne występki innej osoby. Ale też Mirar nie był kimś zupełnie nowym, dlatego rozumiała, że jakaś jego część nadal pozostała winna. Jednakże, kiedy się zastanowiła, co wie o jego zbrodniach, w żaden sposób nie mogła zrozumieć, dlaczego zasłużył na śmierć. Działał przeciwko bogom, próbując powstrzymać ustanowienie stanu kapłańskiego, a w tym celu budził zwątpienie co do losu dusz w rękach bogów, a także rozpowszechniał opowieści o strasznych aktach okrucieństwa, jakich bogowie się dopuszczali. Jednym ze sposobów, w jaki komunikował się z ludźmi, były sny. Kiedy zajrzała mu w myśli, znalazła potwierdzenie tych czynów. Rozumiała jednak, że dokonywał ich z obawy, że śmiertelnicy trafią pod władzę istot, które uważał za zdolne do czynienia zła. Senne połączenia nie były wtedy zakazane, więc nie złamał żadnego prawa. Cyrklianie głosili kłamstwa o tkaczach snów, więc wykorzystał sny, jak czynił to zawsze, by przekonać ludzi o dobrych intencjach swego ludu. Nikogo nie zachęcał do mordowania kapłanów czy kapłanek. Wiedziała za to, że niektórzy cyrklianie głosili nienawiść do tkaczy snów, co spowodowało śmierć tysięcy. Niepokój budziło jego przekonanie, że bogowie w przeszłości dokonywali strasznych czynów. Nie ujawnił jednak, co dokładnie robili. Jego obawa, że tworząc stan kapłański, bogowie skrzywdzą śmiertelnych, okazała się bezpodstawna. Uczynili wiele dobrego. Może te złe postępki, o które ich oskarża, to po prostu inne sposoby, którymi zachęcali ludzi do oddawania im czci, co Mirar uważał za niewłaściwe. Westchnęła. Zniechęcanie ludzi do bogów jest złe, gdyż pozbawia ich po śmierci duszy nieśmiertelnej, ale Mirar nie zmuszał nikogo, by odwrócił się od bogów. Przedstawiał im alternatywę. Nie jest to zbrodnia, którą należy karać śmiercią. Gdyby tak było, tysiące ludzi umierałoby każdego dnia, gdyż ludzie na wiele drobnych sposobów stale sprzeciwiają się Bożej woli. O ileż łatwiej jest wierzyć, że taki sprzeciw nie jest zbrodnią, kiedy człowiek sam jest mu winien, pomyślała. Kapłani istnieli, by prowadzić wiernych ku życiu praworządnemu i pobożnemu. Biali byli najwyższymi kapłanami i kapłankami. Ale to czyni mój występek o wiele cięższym. Mirar nigdy nie przysięgał, że będzie służył bogom. Jeśli więc ja nie zasługuję na śmierć, to on tym bardziej. Może dlatego się obawia, że bogowie mogą mnie zabić. I może słusznie. Zadrżała. Jeszcze nie jestem martwa, powiedziała sobie. Dali mi drugą szansę. Mogę go odszukać i... Niepokój skręcił jej żołądek, a zimny dreszcz przebiegł po plecach, a do tego narastała frustracja. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Dlaczego odczuwam tak silny opór, nawet wobec samej myśli o zabiciu Mirara? Delikatnie przygryzła wargę. Co by myślała o sobie i bogach, gdyby to zrobiła? Za każdym razem, kiedy rozważała te kwestie, ogarniały ją mroczne przeczucia. Czułabym się tak, jakbym kogoś zamordowała. Nieważne, co by mówili bogowie. I moje uczucia do nich też by się zmieniły. Bałabym się, co jeszcze mi rozkażą. Nie uważałabym już ich za łaskawych i sprawiedliwych. Nie wierzyłabym, że jestem godna rządzenia ludźmi, skoro dałam się skłonić do morderstwa. Zmarszczyła brwi. A jakby to wpłynęło na Cyrklian, gdyby się dowiedzieli? Nie jestem tak naiwna, by wierzyć, że ktokolwiek otwarcie kwestionowałby wolę bogów albo kłócił się z ich wyrokiem. Jednak coś by się zmieniło. Niektórzy by zrozumieli, że niesprawiedliwością było zabijanie Mirara bez publicznego procesu i jasno wykazanej winy. To by wstrząsnęło ich wiarą w boską sprawiedliwość. Ci, którzy wierzą, że bogowie zawsze mają rację, przekonaliby się, że nieusprawiedliwione egzekucje są dopuszczalne. Mogliby zatem uznać, że przeprowadzą kilka samodzielnie. Jednak gdyby ludzie się dowiedzieli, że jedna z białych okazała nieposłuszeństwo, ich wiara w bogów i białych także zostałaby zachwiana. Zastanawialiby się, czy wybierając ją, bogowie popełnili błąd. Może zaczęliby wątpić w białych. Doszliby do wniosku, że jeśli nieposłuszeństwo może od czasu do czasu ujść białej, to i dla zwykłych cyrklian jest dopuszczalne. Tylko, że nie ma potrzeby, by ludzie się dowiedzieli o moim nieposłuszeństwie, stwierdziła. Tylko biali i bogowie będą o nim wiedzieć. Ale zastanawiałam się, co będzie, jeśli wykonam zadanie. A jeśli nie? Oczywiście pojawi się poczucie winy, ale też ulga. Będzie szanować samą siebie, gdyż broniła tego, co uważa za słuszne, nawet jeśli poczuje do siebie niechęć, bo nie potrafiła dochować posłuszeństwa bogom. Lepiej rozczarować się sobą niż nimi. Nie chcę zresztą, by urządzili Mirarowi proces. Chciałabym tylko, by pozwolili mu opuścić Itchanię Północną. Jeśli wróci, cóż, wtedy sobie z nim poradzę. A gdyby mieli ochotę mnie ukarać, niech tak będzie. Ta myśl trochę poprawiła jej nastrój. Ale czy to właśnie jej ostateczna decyzja? Czy jest gotowa przyjąć każdą karę? Jaką karę jej wyznaczą? Nie wierzyła, że ją zabiją, jak się obawiał Mirar. Nie odbiorą jej także stanowiska białej. To byłoby dla wiernych szokiem, równie wielkim jak jej egzekucja. Nie. Za każdym razem, kiedy zastanawiała się, co mogą jej zrobić najgorszego, dochodziła do tego samego wniosku. Odbiorą jej umiejętność latania. Sama myśl o tym łamała jej serce. Jeśli do tego dojdzie, myślała, to lepiej, żebyś docenił moją ofiarę, Mirarze. Wynieś się z Itchani i nie wracaj, bo jeśli wrócisz, naprawdę cię zabiję. Zamknęła oczy i westchnęła. To chyba znaczy, że podjęłam decyzję, uznała. Co teraz? Powinnam wezwać Haję i... Rozmyślania przerwało jej dwóch Sije, którzy wylądowali o kilka kroków od niej. Podeszli szybko. Obaj promieniowali podnieceniem i lękiem. Aurajos Białych, powiedział ten wyższy i wykonał znak kręgu. O co chodzi? Co się stało? Kilka dni temu niedaleko brzegu widziano statek Pentadrian, powiedział. W zasięgu wzroku z wioski klanu Piasku. Wylądowali? Nie. Jakiś statek widziano też na wschodzie, parę dni wcześniej. Inny statek czy ten sam? Nie wiemy. Wstała. Polecę na południe i zbadam sprawę. Dziękujemy, rzekł wyższy Sije. Kiedy oddalili się w stronę centrum wioski, sama pośpieszyła do altany. Tyf kiwnął głową z uśmiechem, gdy mu powiedziała, że musi odejść. Zastanawiała się, czy kiedykolwiek odkryje, co się działo pomiędzy nią i Vilarem. Odwróciła się szybko i wyszła na zewnątrz. Kiedy wzbiła się w powietrze, zalała ją fala smutku. To może być mój ostatni lot, pomyślała. Lepiej cieszyć się nim, póki mogę. A potem roześmiała się głośno. Jeśli Mirar ma rację i bogowie postanowią mnie zabić, to odebranie mi daru, kiedy jestem w powietrzu, z pewnością załatwi sprawę. Imi wyszła na pokład, kiedy dostrzeżono pierwszą wyspę, a potem stała przy relingu mimo deszczu. Jak dotąd statek mijał skaliste skrawki lądu, ledwie dość duże, by zasługiwać na miano wysepek. Teraz przed dziobem pojawiły się większe kształty, dobrze jej znane z obrazów w pałacu. Kamienista wyspa, powiedziała sobie, kiedy mijali wyspę całkiem pozbawioną roślinności. Dalej leżała inna, niska i zaokrąglona, porośnięta drzewami. Dziewicza wyspa. Usłyszała za sobą kroki. To nadchodziły i Imendża i Rejwan. Stanęły obok niej przy relingu. Czy to twój dom, Imi? Spytała Imendża. Tak, dziewczynka kiwnęła głową. Statek przepłynął obok kamienistej i znalazł się wśród pierścienia wysp. To jest Borra. Czy pozostały jakieś ruiny po dawnych osadach na tych wyspach? Zainteresowała się Rejwan. Imi wzruszyła ramionami. Nie wiem, już od bardzo dawna nie możemy żyć poza miastem. Niektórzy próbowali, ale pozabijali ich piraci. Uśmiechnęła się. Jednak piraci też nie mogą się tam osiedlić, bo palimy ich domy. Czy wasz lud budował jakieś fortyfikacje wokół osad? Fortyfikacje? Mury. Może coś na plaży, co mogłoby utrudnić lądowanie? Nie wiem. Imi uśmiechnęła się. To brzmi jak coś, o czym powinnaś porozmawiać z moim ojcem. Może gdybyśmy potrafili się bronić, znaleźlibyśmy sposób, żeby się pozbyć piratów. Ku jej zdumieniu Rejwan pokręciła głową. Dopóki odbywa się handel między Itchanią Północną i Południową, na tych wodach będą krążyć rabusie. Wiatr tutaj sprzyja statkom przepływającym obok wysp, a na brzegach Si nie ma większych portów, gdzie mogłaby stacjonować flotylla okrętów, zdolnych poradzić sobie z piratami. Szkoda, że nie możemy wynegocjować z Sije porozumienia o zwalczaniu piratów, rzekła Imendża. Imi zmarszczyła czoło. Dlaczego moi rodacy tego nie zrobili? Rejwan wzruszyła ramionami. Słyszałam, że Sije byli pokojowym ludem, dopóki nie sprzymierzyli się z białymi. Mieli własne problemy z ziemiochodzącymi, powiedziała Imi, przypominając sobie, co mówiła jej Teiti. Czy te problemy teraz zniknęły? Nie wiem, przyznała Rejwan. Zerknęła na Imendżę, ale kobieta milczała. Imi postanowiła zapytać o to ojca. Spoglądając na szczyt, na którym, jak wiedziała, mieścił się punkt obserwacyjny, poczuła tęsknotę. Dopiero kiedy ojciec weźmie ją w ramiona, poczuje, że wróciła do domu. Czy wyjdą nam na spotkanie, Imi? Spytała Imendża. Nie wiem. Boją się ziemiochodzących. Może się zjawią, kiedy mnie zobaczą. Jesteśmy jeszcze za daleko. Imendża zabębniła palcami o reling. Powinniśmy wysadzić cię na brzeg. Nie, dziewczynka pokręciła głową. Wiem, jakbym się czuła, gdybym zobaczyła ziemiochodzących na naszych wyspach. Ludzie rozgniewaliby się i wystraszyli. Gdybym zobaczyła z nimi Elai, uznałabym, że to więzień. W takim razie dostarczymy cię szalupą bliżej brzegu i zaczekamy. Imi znów pokręciła głową. Nie, myślę, że będę musiała popłynąć do miasta. Spojrzała na Imendżę i uśmiechnęła się przepraszająco. Wybaczcie, ale moi rodacy są podejrzliwi wobec ziemiochodzących. Porozmawiam z nimi i powiem, co dla mnie zrobiliście. Uwierzą ci? Powątpiewała Rejwan. Przekonam ich. I mi zmarszczyła czoło. Chociaż może to zająć trochę czasu. Zaczekamy, obiecała jej Imendża. Ty najlepiej znasz swój lud. Jeśli twierdzisz, że musisz tam płynąć, to na pewno masz rację. Imi uśmiechnęła się, podeszła i objęła kobietę. Imendża zaśmiała się i poklepała ją po plecach. Uważaj na siebie, księżniczko. Smutno by mi było, gdybym miała cię więcej nie zobaczyć. Mnie też. Imi odsunęła się i odwróciła do Rejwan. Za tobą też bym tęskniła, Rejwan. Postaram się namówić ojca, żeby się z wami spotkał. Jestem pewna, że polubi was tak samo jak ja. Rejwan uśmiechnęła się ze swą zwykłą nieśmiałością. Ruszaj, zachęciła dziewczynkę Imendża. Im szybciej tam dotrzesz, tym szybciej się z nim spotkamy. Imi uśmiechnęła się szeroko. Schyliła się pod relingiem i spojrzała na wodę poniżej. Po środku pierścienia wysp było głęboko, ale odkąd trafiła na statek, nauczyła się, że przed zejściem w wodę zawsze warto sprawdzić, czy jakieś duże morskie stworzenia nie badają kadłuba. Puściła reling i upadła naprzód. Lot był krótki, ale radosny, a pluśnięcie w wodę przyniosło rozkosz. Wypłynęła na powierzchnię, pomachała Imendży i Rejwan, a potem nabrała tchu i popłynęła do miasta. Nie była całkiem pewna, gdzie szukać wejścia. Postanowiła więc płynąć wzdłuż skalnej ściany, wokół obszaru, gdzie powinno się znajdować. Już wkrótce zauważyła sunący poniżej cień i serce zabiło jej radośnie, kiedy zrozumiała, że to inny Elai. Podążyła za nim, utrzymując bezpieczny dystans. Wiedziała, że jeśli zostanie rozpoznana, ściągnie powszechną uwagę. Niewyraźna postać zniknęła, więc Imi wystraszyła się trochę, ale zaraz pojawiła się para Elai. Płynąc za nimi, zobaczyła czerń w skale przed sobą. Światło ryby zniknęły, być może dla bezpieczeństwa, by ziemiochodzący nie znaleźli wejścia. Rozumiała, że to możliwe. Sama przecież widziała ziemiochodzących nurków, ale nawet oni by nie potrafili wstrzymać oddechu na czas dostatecznie długi, by dotrzeć do samego miasta. Płynąc w ciemności, z ulgą dostrzegła przed sobą światło, które wskazało jej drogę do rezerwuarów powietrza. Wkrótce zbliżała się już do końca tunelu. Nie wynurzała się po oddech z nikim innym, a więc nikt jej nie poznał. Po chwili jaśniejsze, rozleglejsze lśnienie dało jej sygnał, by ruszyć w górę. Wypłynęła na powierzchnię we wrotach. Przez kilka minut unosiła się na wodzie, patrząc na groty, na światła i na ludzi. To było niemal zbyt piękne. Bała się popłynąć naprzód, na wypadek gdyby... Kolejny nowo przybyły wynurzył się z pluskiem, więc się odsunęła. Czego się boję? Strofowała samą siebie. Czy wciąż się obawiam, że Tejti albo ojciec mnie ukarzą? Nawet gdybym wiedziała, że tak, czy chciałabym teraz odpłynąć? Pokręciła głową i ruszyła do brzegu. Kiedy wyszła na suchy grunt, zaczęła zwracać na siebie uwagę. Zwykli Elai rzucali na nią okiem, a potem odwracali się i wpatrywali w zdumieniu. Gwardziści zamrugali zdziwieni. Jeden z nich, kapitan, wyszedł jej na spotkanie. Księżniczka? Księżniczka Imi? Tak, odparła z uśmiechem. Gdzie byłaś? Urwał nagle i wyprostował się. Czy pozwolisz odprowadzić się do pałacu? Rozbawiona tym nagle oficjalnym tonem, kiwnęła głową. Bardzo proszę. Natychmiast rzucił kilka rozkazów. Trzej strażnicy zajęli pozycję obok kapitana, przed nią i za nią. Inni pobiegli głównym strumieniem w stronę pałacu. Powiedzą ojcu. Będzie wiedział, że wróciłam. Poczuła mrowienie w żołądku, ale zmusiła nogi do marszu. Przechodnie zatrzymywali się i patrzeli na nią, a potem zaczynali iść obok niej po obu stronach. Zdziwione spojrzenia zmieniały się w uśmiechy. Głosy rozbrzmiewały radośnie. Łzy stanęły jej w oczach i zamrugała gwałtownie, by je strząsnąć. Droga do pałacu zdawała się nie mieć końca. Przyspieszyła kroku a potem znowu zwolniła, kiedy zobaczyła bramy. Były szeroko otwarte. Czekał tam jakiś człowiek. Ojciec. Gwardziści odstąpili, kiedy ruszyła znowu. Prawie tego nie zauważyła. Widziała tylko, że ojciec idzie ku niej i przestała panować nad łzami, gdy zobaczyła, że i jemu błyszczą oczy. I wreszcie objęła go mocno i poczuła znajomy, silny uścisk jego ramion. Zaczęła przepraszać i nagle usłyszała, że on także prosi ją o wybaczenie. Za co przepraszasz, tato? Zapytała. Przecież to ja się wymknęłam, Tejti, i uciekłam z miasta. Odsunął się i popatrzył na nią. Powinienem był częściej wypuszczać cię na morze. Nie byłabyś taka ciekawa i miałabyś ze sobą strażników. Z uśmiechem otarła oczy. Im też bym uciekła. Przyglądał się jej badawczo. Gdzie byłaś? Ten łobuz, syn kupca, mówił, że złapali cię piraci. To prawda, wystraszyła się nagle. Nie byłeś chyba dla niego zbyt surowy. To ja go namówiłam. Zmarszczył czoło. Tejti poradziła mi go zamknąć. I mi westchnęła. Biedny Risi. Musiała być bardzo zła. Ojciec się skrzywił. Była. Ale ja byłem jeszcze bardziej zły na nią. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Skierował ją w stronę pałacu. Czy twój powrót ma coś wspólnego z tym statkiem na zewnątrz? Ma, tato. Ludzie z tego statku uratowali mnie i przywieźli do domu. Zawdzięczam im życie. Jego wzrok wyrażał wyraźne niezadowolenie. Nie wszyscy ziemiochodzący są źli, powiedziała. Na jego twarzy pojawił się grymas gniewu. Tak ci się wydaje. Czego chcą w zamian? Niczego. Niczego? Pokręcił głową. Zawsze czegoś chcą, ale ode mnie niczego nie dostaną. Tato, upomniała go. Ocalili mi życie. Zatrzymał się na chwilę, po czym westchnął. Powinienem jednak dać im coś w dowód wdzięczności. Wzruszyła ramionami. Przynajmniej podziękowania. Znowu stanął i przyjrzał jej się z dziwną miną. Co się z tobą działo, że zrobiłaś się taka mądra i dzielna? Skrzywiła się. Mnóstwo się działo, tato. Wejdźmy do środka, to ci wszystko opowiem. Pokiwał głową, objął ją i wprowadził do pałacu.